Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast Tygodnika Powszechnego. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem.
Gościem dzisiejszego odcinka jest Adam Łono-Zieliński.
I odkryłem, że to nigdy nie jest tak, że ta historia do mnie przychodzi, łapie mnie i jest jakimś olśnieniem. To jest raczej coś takiego, co uruchamia już od dawna drzemiącą we mnie emocję, z której ja sobie mniej lub bardziej zdaję sprawę. Czasami bardzo sobie zdaję sprawę z niej i tylko szukam jakiejś formy, w którą mogę ją zamknąć.
Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzięki Tobie podcast Tygodnika Powszechnego rośnie w siłę. Dołącz do grona patronów i patronek na patronite.pl i twórz go razem z nami. Powszechny, czyli Twój.
Dzień dobry z Krakowa, Katarzyna Kubisiowska.
Dzień dobry ze Szczecina, Adam Zieliński.
Zacznę od tego, czy ty rapujesz ze swoimi dziećmi.
No wiesz, nie, no to jakby dzieci czasami są świadkami przymuszanymi do tego, żeby słuchać. Może nie tyle tego, co rapuję, chociaż czasami rzeczywiście rapuję też, no bo przed koncertami sobie próbuję w każdym miejscu, w którym mogę.
Ale z nimi nie rapujesz?
No nie, nie, bez przesady, no wiesz, nie będę ich katował. Te dzieciaki mają własny rozum, własne spojrzenie na muzykę. Nie jestem przekonany, że rap jest ich ulubioną muzyką. I to jest chyba normalne, jak się ma 5 czy 8 lat, a tyle ma odpowiednio Zosia i Janek, to rap jest tylko jedną z ciekawych muzyk, po które się sięga. Jednak czasami rapuję z kolegą.
A jednak.
Tak. I to są nawet udane próby. Mhm. Niektóre z nich zresztą nagrywam w domowym studiu. Ale co z tego będzie, to wiesz, nie chciałbym naznaczać swoich dzieci, żeby były raperami na miłość boską. Jest tyle fajniejszych rzeczy do robienia w życiu.
Jakich?
Ja mówię z perspektywy osoby, która jest na tyle dojrzała, że już wie, że przeoczyła mnóstwo ciekawych rzeczy. Nie będę, nie wiem, piłkarzem, raczej nie będę strażakiem, czyli moim zdaniem jest to najfajniejszy zawód na świecie.
Największego zaufania publicznego.
To jest najbardziej sensowny. Mhm. I mówię poważnie.
Wiem,
że jakby to, chyba to już przeoczyłem.
Słucham poważnie,
w swoim życiu. Nie będę ekonomistą, nie będę... z biatlonistą. No to wszystko jest już poza mną. Więc wszystko, co wymienię, jest fajniejsze chyba niż być artystą scenicznym.
A tym dzieci jako punkt zwrotny? To rzeczywiście się odmienia życie?
Ja wcale nie mam jakichś bardzo głębokich refleksji, które mogłyby wyrosnąć na tle tego zjawiska, jakim jest bycie rodzicem. Mhm. A co najważniejsze, moje spojrzenie zupełnie w niczym nie odbiega od standardowego spojrzenia każdego mężczyzny, który zostaje ojcem. Myślę, że nie odkryję żadnej Ameryki, kiedy powiem, że facet nigdy nie jest na to gotowy, nigdy nie jest do tego odpowiednio dojrzały, zawsze to jest dla niego zaskoczeniem i może tak powinno być właśnie, że te kobiety są dojrzalsze, jeżeli chodzi o posiadanie dzieci i o te decyzje. Mhm. I oczywiście to jest punkt zwrotny, no wszystko się zmienia, wiadomo, jasne. Pojawiają się dwie nowe istoty, które się bardzo kocha, najbardziej na świecie. I
moim zdaniem to jest właśnie, wiesz, gigantyczna zmiana, że one stają na pierwszym miejscu.
Tak, to prawda, to prawda. I tyle, myślę.
A jakbyś miał spojrzeć wstecz na swoje dzieciństwo i swój w ogóle początek, twój początek, 82 rok, maj, Szczecin, rodzisz
tak, pamiętam się. Pamiętam jak dziś, rodzę się, wiesz, była piękna pogoda, maj, Maryla Rodowicz, od razu kiedy urodziłem się w szpitalu wojskowym, już przez okna słyszałem, jak Maryla Rodowicz śpiewała, to był maj. I pomyślałem, okej, ta Agnieszka Osiecka świetnie pisze. I jeszcze zanim wyszedłem ze szpitala wojskowego, postanowiłem pisać teksty piosenek.
Mm-hmm. No, a tak jakbyś miał pomyśleć o ludziach ważnych w twoim życiu na początku, którzy na ciebie mieli jakiś wpływ. Może to z rodziny są osoby, a może wcale nie.
Na pewno moi rodzice mieli na mnie olbrzymi wpływ i tego się teraz to widzę, że wszystkie nasze zachowania, wszystkie moje zachowania, czy mojej żony jako rodziców, które są przez nas bagatelizowane, czy właściwie niezauważane, są często zupełnie fundamentalne dla naszych dzieci. I zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo zestaw nie tylko jakichś wielkich wartości, o których się mówi, ale też drobiazgów w życiu codziennym i takich prozaicznych jakichś spraw, jak bardzo to jest dziedziczone, jak bardzo to przechodzi na dzieci. I ja z całą pewnością sam jestem nie tyle dawcą takich wzorców, ale też odbiorcą ich właśnie w latach 82-99, prawda? Czyli wtedy, kiedy ci rodzice mają największy wpływ na życie człowieka. Mhm. I tak sobie myślę, że staram się o tym pamiętać, ale przecież to się tak nie da na co dzień, prawda? Człowiekowi to w tej prozie życia czasami umyka, że każde jego zachowanie się jakoś odbija na tych dzieciach.
Jest jakąś też kontynuacją. To zachowanie innych ludzi.
Tak, ale zobacz, ja czego bym nie powiedział, to wszystko będzie powtórzeniem, odbitym na ksero Paulem Coelho. A znacznie lepiej opowiedziała o tym Kasia Nosowska w piosence, do której zaprosiła swojego syna. Mhm. To jest taka piosenka, której tytułu niestety nie pamiętam, ale genialna rzecz o tej powtarzalności zachowań i o tym, jak ona nagle zauważa to, że jej syn jest tak naprawdę jej odbiciem. I jednak jest to znowu dowód na to, że piosenka znacznie lepiej opowiada o rzeczywistości niż proza.
Rodzice podsuwali ci jakieś książki do czytania? Była biblioteka w domu i tam byli jacyś ważni autorzy, autorki, tytuły?
Rodzice bardzo dużo czytali i to jest też coś, co przechodzi mimochodem. Więc to nie jest tak, że rodzice podsuwali mi konkretne pozycje. Raczej te pozycje były dookoła, więc sięgałem po nie. Raz chyba dostałem po łapach, jak jako dwunastolatek usiłowałem sięgnąć po dzienniki Laury Palmer. Mhm. To jest jakaś taka, nigdy tej książki nie czytałem w końcu. Ale jak rozumiem, to jest coś na bazie tych wszystkich strasznie ponurych przygód z Twin Peaks. Mhm. Tego mi zabroniono jako dwunastolatkowi. I może właśnie dlatego, wiesz, wyrósł we mnie bunt i sięgałem po... Znaczy, oczywiście nikt mnie nie karcił za sięganie po Salingera czy po Vonneguta. W każdym razie ci wszyscy Amerykanie, najróżniejsi jak widzisz, to oni mi towarzyszyli, jak miałem paręnaście lat, plus Remark. Mhm. I niewiele więcej tak naprawdę. Więc ja bardzo wnikliwie czytałem, ale bardzo nielicznych.
Wnikliwie? Czyli tak studiowałeś książki z ołówkiem?
Jarałem się tym strasznie i bardzo, bardzo mi się ten Vonnegut, chociaż jeszcze wtedy Vonnegut, bardzo mi się podobał i byłem zachwycony. Jak byłem mały, to chciałem być Kilgorem Troutem, wiesz, i pisać sci-fi do periodyków pornograficznych. Mhm.
Kto jeszcze wtedy? Może poezja?
Poezja nigdy do mnie nie trafiała tak, jak powinna, bo jestem trochę za głupi i mam elementarne kłopoty z interpretacją. I jakkolwiek, wiesz, to jest tak, że geniusz Szymborski polegał też na tym, że ona jest szalenie przystępna, niczego nie tracąc. I to jest wspaniałe. Ale na ogół jednak wiersze były zbyt wymagające dla mnie. I tą formą literacką, która najbardziej podobała mi się i najbardziej mnie zabierała i swoim rozmiarem, i siłą przekazu, i też ilością treści zmieszczoną w poszczególnych słowach jest piosenka. I to w cieniu piosenki wyrosłem. To jest chyba najważniejsze. Ja przecież nie wyrosłem na książkach. Nie jestem molem książkowym, co naprawdę moim zdaniem mocno widać niestety po mnie. Natomiast miałem to szczęście, że znowu przez osmozę taką trochę, czyli przez to, że tego się dosyć dużo słuchało w domu, to wyrosłem przy akompaniamencie starszych panów Młynarskiego, nie wiem, Turnała.
Demarczyk?
Który właśnie wtedy wychodził, ale też Długosza, który był słuchany regularnie. Demarczyk też oczywiście, chociaż to jest jakiś taki ambience, prawda, w którym wyrosłem. I z tego staram się wyciągać wnioski i straszliwie dużo dobrej muzyki puszczać dzieciakom. Wydaje mi się, że to, że moje dzieci są w stanie zaśpiewać niektóre piosenki starszych panów, dlatego że ja na dobranoc im je śpiewam po prostu i wiesz, no, po setnym razie już się nauczyły. Mhm. I to, że potrafią, to jest moje największe, myślę, pedagogiczne osiągnięcie dotychczasowe.
To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Dużo więcej czeka na ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
Adam, teraz się zastanawiam, czy twój rap nie wyrósł Mynarskiego.
No nie, bo on wyrósł obok, bo przecież chodzi o to, że te rzeczy się nie znoszą wzajemnie, tylko uzupełniają, a wręcz dodają.
Ale ja myślę nawet, wiesz, o czymś innym. Że Mynarski to była piosenka publicystyczna.
Tak.
Żywa, reagująca na rzeczywistość, komentująca ją.
Ja myślę, że też piosenka reporterska, że on ma takie miniaturki, przepraszam, że ci przerywam, tak. Jak na przykład przystanek koło zoo. To jest taki nakreślony szybkimi ruchami portret obyczajowy, który jest reportażem par excellence. Tam się po prostu jakby cały świat jest zbudowany w tej jednej piosence.
Albo jeden dzień z życia kobiety.
Tak, ale to jest cała płyta, fajny koncept. Cholera, on to powinien zaśpiewać, on by to lepiej zinterpretował, ale płeć tutaj się nie zgadza, ale te piosenki są świetne, rzeczywiście, tak. Rzadki przypadek, bo Mynarski niestety najlepsze rzeczy pisał dla siebie, może to jest zresztą naturalne, a to jest ten rzadki przypadek, że napisał genialną rzecz dla osoby trzeciej.
A ty pierwszy swój tekst kiedy napisałeś?
Nie wiem.
Lata 90. No.
Myślę, że tak.
Ale wiesz, bo ta nasza rozmowa krąży wokół punktów zwrotnych. I być może właśnie w tych latach 90. coś takiego się wydarzyło. To chodzi mi, wiesz, o takie sytuacje, które zmieniają albo kierują nas.
Jestem w stanie to bez trudu wskazać. Wiesz, jeżeli chodzi o Wojciecha Mynarskiego, to w latach 90. To, że mama zabrała mnie na koncert do szczecińskiego klubu 13 Mus i byliśmy jednymi z nielicznych przedstawicieli publiczności, kropka. Tam w ogóle po prostu było mało publiczności, nie wiem, parę osób. Nie chodziło się na koncerty w latach 90., a moja mama nie mogła się pogodzić z tym zjawiskiem i wielokrotnie byłem na takich właśnie wydarzeniach kulturalnych, gdzie właściwie prawie nikogo nie było poza nami. I na koncercie Mynarskiego też było dosyć niewiele osób, co w ogóle nie przeszkadzało mistrzowi wspaniale poprowadzić całego recitalu i zagrać go od A do Z. I no nie muszę ci mówić, że kontakt młodego człowieka z takim całym wszechświatem właśnie Wojciecha Mynarskiego.
Który on potrafił stworzyć na scenie,
tak,
też,
to prawda? Ja byłem pierwszy raz na koncercie Wojciecha Mynarskiego, więc nie wiedziałem, że on te anegdoty powtarzał na prawie każdym koncercie. One wszystkie były dla mnie nowe, więc... Ja się tym zachłysnąłem wtedy i do znudzenia katowałem jedyną płytę, jaką wówczas miałem, czyli jeszcze w Zielone Gramy. I to na pewno jest jakiś punkt zwrotny. A z drugiej strony, na miłość boską, ja byłem normalnym nastolatkiem, który wyrastał w latach 90., więc równie mocnym punktem zwrotnym była premiera albumu Leroya, tego pisanego przez 2O. I to wszystko, co się... Za tym potoczyło w Polsce. To wszystko, do czego myśmy jako nastolatkowie sięgnęli dzięki Leroyowi, dzięki Wzgórzu Ja Patrzę, dzięki 3H, a może nawet bardziej 1 kHz, czyli temu warszawskiemu zespołowi, genialnemu zresztą z początku lat 90. To wiesz, to pierwsze odsłuchanie kaset, na przykład kasety z demówki 3H, oni wydali przed swoją pierwszą płytą na Stukawszy taką demówkę, którą przegrywaliśmy sobie potajemnie z kasety na kasetę. To są punkty zwrotne, na pewno bardzo duże w życiu młodego człowieka. Czy pierwszy koncert na szczecińskim Podzamczu, które wówczas nie było jeszcze nowożytną starówką,
a po prostu pierwszym zespołem,
takim poletkiem, na którym ja jako widz byłem na koncercie Wzgórza Ja Patrzę. I to było wielkie przeżycie, wiesz.
A twój pierwszy koncert?
To był taki support przed Molestą. Stąd też moja duża mięta do tego zespołu. I wiesz, to był bohaterski wyczyn z naszej strony, z mojej zwłaszcza, bo ja dzień wcześniej wpadłem pod samochód i nic mi się wprawdzie nie stało, ale skręciłem sobie kostkę, ale żeby na pewno zagrać ten koncert, to nigdy nie poszedłem do lekarza, żeby nie wsadzili mnie w gips, wiesz. Więc...
Czyli zrosło się bez gipsu.
Tak, nie, czy się zrosło, to nie jestem pewien, bo się mi tam coś strzela. ale tak, no to pamiętam.
A pamiętasz to wejście na scenę? Twoje,
nie,
jak?
Aż tak to nie, no skąd? Aha.
A emocje? Okej, okay. Ale emocje?
Emocje pamiętamy. Emocje pamiętamy. Ale odkryłem, że czasami ta pamięć nawet tutaj potrafi skłamać. I wiesz, te emocje po 30 latach, no bo to chyba tyle będzie, to mogą być wiesz, zupełnie inne niż te, które były wtedy, myślę. No,
a jak myślisz sobie, to teraz mówisz 30 lat, to co sobie myślisz? Co, jakie to emocje się pojawiają? 30 lat minęło.
Nie przyjmuję tego do wiadomości. Tak mówię po prostu, żeby oddać kalendarzowi co kalendarskie, ale nie, w ogóle nie przyjmuję tego do wiadomości. Nie, no 25, trochę przesadziłem.
Mm-hmm. To też dobrze, ćwierć wieku.
Tak, ale nie, no bez przesady. No, mi się cały czas wydaje, że wiesz, że to jest, że jesteśmy na początku, wiesz, takie mam wrażenie tej kariery. Mm-hmm. Wiesz, to wszystko, co fajne przed nami.
Słuchaj, a to twoje studnia prawnicze? To było tak na długą nóżkę, że lepiej, żeby po prostu raper, muzyk, artysta, wolny zawód jednak miał porządny zawód w indeksie.
Ja myślę, że to jest kwestia domu i tego, że myślę, że nie wchodziło w grę, żebym nie szedł na studia wyższe. I jakby żyłem z taką myślą od urodzenia, od tego właśnie maja w 82 roku.
Jeszcze
zanim przez okno jako noworodek usłyszałem piosenkę Agnieszki Osieckiej śpiewaną przez Marynę Rodowicz, to mama zapowiedziała mi, że w ogóle nie ma opcji, żebym nie poszedł na studia. I ja chyba z tym akurat nigdy nie polemizowałem, bo wiem, że to wiedziałem, że studia, nawet jeżeli się spudłuje z wyborem, to jest coś, co rozwija człowieka i co jest po prostu bardzo potrzebne jako etap edukacji. W związku z czym pozostało tylko wybrać coś fajnego, a prawo wydawało mi się najciekawsze. Mhm. Z tego wszystkiego, co jest do studiowania na studiach wyższych. Mhm.
Mhm. A ja zastanawiam się, czy ty masz dwie wizytówki.
Nie mam żadnej. Nie. Mam jakąś prawniczą, ale nie wiem, gdzie to jest. Nigdy, wiesz, w tych czasach, gdzie tak wszyscy sobie podajemy to. Czasami jestem na takich spotkaniach, gdzie to się zawsze zaczyna od wymiany wizytówek, ale jakoś zawsze mi to śmieszy, wiesz, nie pasuje to do... No, z większością klientów, którzy są w moim wieku i nie wiem, czy mają wizytówki w ogóle, wiesz. Mhm. To raczej działam w taki nowożytny sposób, no, przy użyciu nowoczesnych technologii, na miłość boską. Jeżeli zmierzasz do tego, czy oni wiedzą, że jestem raperem, też myślę, że część z nich tak. Aha. Ale wydaje mi się, że nie stanowi to istotnego elementu naszej znajomości, bo to są kapitaliści. No oni po prostu, wiesz, mają konkretne problemy prawne do rozwiązania. A ja od tego jestem.
A ja jestem bardzo ciekawa, jak to się łączy. Wiesz, jednak robotę... No ale wiesz, no czasowo trzeba to połączyć. No jest czas pracy prawniczy i jest czas pracy, można tak używać takiego słowa, praca, raperska.
No tak, rapera? Tak, jest prawda czasu i prawda ekranu. No,
to jak to się łączy? Praca słuchaj, pięć dni jesteś w robocie, w kancelarii.
Praca słowiańska, grusza chroni w swoich konarach, po prostu mnie ucieki nieraz z pańskiego dworu i ja sobie jakoś tam radzę, no wiesz. Staram się manipulować czasem, staram się tym zarządzać w twórczy sposób. Wtedy, kiedy potrzebuję go więcej na rap, to nieco wygaszam tę działalność prawniczą, w granicach rozsądku oczywiście. I odwrotnie, wtedy, kiedy mam więcej czasu, biorę na siebie więcej. Ustawiłem to sobie wszystko tak, żebym mógł pewną elastyczność zachować. I nie ma w tym jakiejś, nie wiem, fizyki kwantowej. To jest po prostu takie mierzenie sił na zamiary i dostosowywanie się do zmieniającej się rzeczywistości. Ja się wychowałem w tych dwóch światach naraz i nie widzę w tym niczego zdrożnego. To jest trochę, wiesz, może rezultat tego, że właśnie jako dziecko, wiesz, w domu się słuchało krakowskich poetów, a w tym samym domu, ale z kolegami słuchało się nagłego ataku spawacza i wiesz, dzisiaj znam płytę Brat Józef na pamięć, ale też dobrego amerykańskiego rapu słuchaliśmy i to w ogóle nie ma żadnej sprzeczności moim zdaniem między tymi rzeczami. Wydaje mi się, że to nie jest nic niezwykłego, że ktoś łączy wodę z ogniem. To jest zupełnie ludzka sprawa i tak samo ja podchodzę do łączenia zawodu prawnika i muzyka. No, to naprawdę nie ma nic niezwykłego w tym.
Podoba ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl.
Jestem ciekawa, czy masz notes w kieszeni. Nosisz go przy sobie i notujesz zdania, albo pomysły, albo słowa.
Myślę, że każdy kto... Kto kradnie z rzeczywistości pewne zjawiska po to, żeby zrobić z nich piosenki, tak właśnie postępuje. Pytanie jest wyłącznie techniczne, jak ja to robię. Wiadomo, że na telefonie. Czasami wysyłam do siebie wiadomość. Jak już naprawdę nie mam czasu i wiem, że zaraz mi to umknie, czasami to zapisuję w notatniku, też w telefonie. Myślę, że to jakieś takie zupełnie normalne zachowania. Mam takie zupełnie naturalne odruchy osoby, która obserwuje rzeczywistość po to, żeby robić z niej piosenki.
Jak często notujesz?
Wiesz co, ja to robię najczęściej bezinteresownie jednak. Zachwycony urodą jakiegoś zdania, które padnie. Często bez intencji, żeby to obrosło w piosenkę.
Usłyszysz?
Więc raz, dwa, trzy razy dziennie czasami. Czasami mniej. No to zależy od kontaktów z ludźmi, bo to na gruncie kontaktów z ludźmi właśnie wyrastają te kwiaty polszczyzny, które ja, wiesz, staram się uchwycić.
Czyli rozmowa.
Rozmowa naturalnie.
Jest, tak?
Wiesz, niekoniecznie ale... moja rozmowa, czasami podsłuchana gdzieś przy barze czy w tramwaju. Ale rozmowa, tak.
Jednak to mnie bardzo intryguje. Jak już liczy się pomysł. Jest temat, pomysł, jakaś historia, którą chcesz opowiedzieć. Historiami myślisz, prawda? Też bohaterami często. Tak, słyszę twoje teksty. Ten moment pisania, to jest po prostu na raz piszesz szybciutko, czy pracujesz nad tekstem, wracasz, pierwsza wersja jest tą super wstępną i dopiero piąta będzie całkiem przyzwoitą, a na dziesiątą się sam zgodzisz ze sobą.
Chciałbym pisać tak, wiesz, z palca i na raz. Wydaje mi się, że parę razy w życiu mi się to udało, jak miałem właśnie te 20 lat.
Czyli taka bezczelność, tak?
Bezczelność właśnie, tak. Ale teraz to jest chyba nie do powtórzenia. I odkryłem, że to nigdy nie jest tak, że ta historia do mnie przychodzi, łapie mnie i jest jakimś olśnieniem. To jest raczej coś takiego, co uruchamia już od dawna drzemiącą we mnie emocję, z której ja sobie mniej lub bardziej zdaję sprawę. Czasami bardzo sobie zdaję sprawę z niej i tylko szukam jakiejś formy, w którą mogę ją zamknąć. To jest koszmar, to chodzenie bez tej formy, z samą treścią. Oszaleć można, ale na szczęście czasami przychodzi ta z zewnątrz oczywiście idea na formę i wtedy zaczyna się na ogół ciężka praca, polegająca, wiesz, ja naprawdę jestem dosyć, mam żółwie tempo, to są czasami parę wersów dziennie. Więc u mnie to trwa. I tak, oczywiście skreślam, ale po prostu złe pomysły i to a priori, więc nawet ich nie zapisuję najczęściej. Tylko po prostu strasznie długo, dużo czasu poświęcam na znalezienie tych nieco lepszych niż złe.
Mnie się bardzo podoba ten pomysł na twoją ostatnią płytę. Jeździsz z taksówkarzami i rozmawiasz. Rozmawiacie i z tego, z tych wiadomości, z tych historii, z tych human story tworzy się jakość artystyczna. Jak to było, że...
No wiesz, muszę głęboko zaprotestować przeciwko sformułowaniu, że to jest moja płyta, gdyż ona po pierwsze jest firmowana przez Andrzeja Koniecznego, Kacpra, Krupę i mnie, a po wtóre to rzeczywiście jest reportaż zbudowany jednakowoż na podstawie rozmów przeprowadzonych głównie przez Zuzannę Głowacką, czasem Ewelinę Hatłas, a już najrzadziej jeszcze z moim towarzystwem, z taksówkarzami poznańskimi. I tam jest olbrzymi materiał po prostu, na którym ja pracowałem. Nie tylko te rozmowy, w których brałem osobiście udział, których wcale nie było tak mało, ale też te po prostu godziny rozmów z poznańskim kwiatem taksówkarzerii. To jest wielki materiał po prostu, którym ja się zachwyciłem w pewnym momencie i odkryłem, że to jest wspaniały materiał, żeby wyciągnąć z niego środki wyrazu, których szukałem do opowiedzenia czegoś, co sam chciałem opowiedzieć. I no to jest po prostu praca zbiorowa. Taki, wiesz, rezultat synergii. No dość, że w taksówce jest trochę inaczej i moim zdaniem na ogół jest nie tak ciekawie, jakby się mogło wydawać. To jednak często te historie się powtarzają. Te rozmowy są łudząco podobne do siebie. jak koleżanki z pracy w filmie Stanisława Barei. Ale czasami zdarza się tego rodzaju rozmowa, która jest zupełnie wstrząsająca i bardzo pobudzająca literacko. I jest tym ziarenkiem piasku, które kazał Ryszard Kapuściński brać, kiedy chce się opowiedzieć o pustyni. Mhm. Że jest w takiej krótkiej, pięciominutowej czasami rozmowie zaklęte znacznie więcej prawdy, niż można by to z, nie wiem, na trzech rapowych płytach zmieścić. Mhm. I mi się szalenie urzekająca wydała właśnie ta cecha tych przejazdów taksówkarskich, że tam po prostu czasami w tych rozmowach trafiają się przebłyski czegoś zupełnie niezwykłego. Mhm. I one są najróżniejsze. Czasami to są bardzo zwykłe rozmowy. Takie rozmowy przez małe R, w których nic szczególnego nie pada, ale właśnie może przez to też są jakąś formą zbliżenia między ludźmi. Czasami to jest jakiś taki, jakaś psychoterapia, w której ten pasażer trafia wreszcie na kogoś, komu może się wyżalić, bo jak słusznie zauważył mój przyjaciel Roxy, też taksówkarza nie spotkasz już nigdy później raczej, więc możesz mu powiedzieć, że jest obcy człowiek. Te 15 minut spędzasz z obcym człowiekiem, trochę jak konfesjonał. Więc
bezpieczna sytuacja.
Więc mu się otwierasz. A czasami, i to jest najfajniejsze chyba, jest wspólne milczenie na ten sam temat z tą drugą osobą. I to, kto wie, czy milczenie nie jest najwyższą formą komunikacji między ludźmi, o ile robią to wspólnie i we wspólnym interesie i z jakąś taką wspólną intencją. I to jest też, wiesz, takie, myśmy byli zachwyceni w ogóle tym kulturowym funkcjonowaniem taksówkarzy i zawsze pytaliśmy ich w tych rozmowach, jaki film, czy Jarmusch, czy może bardziej Scorsese, no która postać, prawda? Okazuje się, że żadna w ogóle, że jakby to wszystko jest bez sensu, może Luc Besson z tym taksi to tam się pojawił, ale no i wiadomo, nieśmiertelny Jacek Żytkiewicz, ale generalnie to okazywało się, że nasze wyobrażenie o tych taksówkarzach, tak wspaniale rysowane w tym noirowym klimacie w filmach, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W ogóle taksówkarze się w ogóle jakby mają ważniejsze rzeczy niż oglądanie idiotycznych filmów zrobionych przez ludzi, którzy nic nie wiedzą o taksówkarstwie. Ale jest taki jeden obrazek, dla mnie najciekawszy, czyli radziecka podróba taksówkarza. To się nazywa Taxi Blues i jest ewidentnie wzorowana na taksówkarzu, ale zrobiona, to jest to, nie wiem, 92 rok czy 94, końcóweczka, już nawet nie końcóweczka, ten przełom taki. I tam jest właśnie taki jeden przejazd po Moskwie, jak siedzi pasażer, muzyk, bon vivant i taki po prostu lekko duch i kierowca, który jest jego przeciwieństwem i sobie wspólnie milczą, jadąc przez Moskwę, która jest złapana właśnie na tym przełomie systemów, jak się wtedy wydawało. Mhm. I to do mnie najbardziej przemawia chyba, czego wyraz też można znaleźć na tej płycie.
A ty z kim chętnie milczysz?
Z ludźmi, którzy to potrafią, czyli z bliskimi najchętniej.
Mhm. A jakbyś miał powiedzieć nie o tym, co było, o przyszłości, o tych punktach zwrotnych, których tam troszkę znalazłeś. Ale
przyciśnięty do kolanem do ziemi przez ciebie. No tak, rzeczywiście.
Ale o przyszłości. I jakbyś miał powiedzieć o tym, co byś chciał, żeby się zdarzyło w najbliższym czasie w twoim życiu. A może troszkę szerzej? Chciałbyś to zobaczyć w szerszej perspektywie?
Jestem optymistą wprawdzie, ale chyba raczej już w prywatnym takim, w prywatnym zakresie i tutaj sobie folguję. I nauczyłem się też, żeby o przyszłości za bardzo nie mówić, bo ona tego nie lubi i potrafi się brzydko zemścić. Więc a z kolei, jeżeli chodzi o otaczającą mnie rzeczywistość, no to to też nie mam chyba nic najmądrzejszego do powiedzenia. No fajnie byłoby, żeby punktem zwrotnym było coś, co nas wszystkich odpolaryzuje, ale poza tym, że to się nadaje na tył okładki książki Paulo Coelho, to nie wiem, jakby to w praktyce miało wyglądać. Mhm. Ale no, na pokojowego Nobla zasługuje ten, kto to wymyśli.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl. Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.